Boże Słowo. Ono ma moc zmienić życie człowieka. Amen? Ono zmieniło życie człowieka i prawdopodobnie gdybyśmy mieli czas, moglibyśmy tutaj zrobić taki przegląd świadectw każdego z nas, aby usłyszeć, w jaki sposób Jezus zmienia życie człowieka. Amen? Tak wyskoczę z tematu. Wyłączcie wszystkie komórki. W naszym zborze mamy taki napis. Jest komórka przekreślona i tak pisze. Zerwij kontakt ze światem. Zachęcam. Moi drodzy, dzisiaj podczas uwielbienia bardzo mocno mnie dotknął Duch Święty takim jednym słowem, aby tutaj powiedzieć, że naprawdę Bóg jest miłością. To mówi ta księga. Bóg jest miłością. I na dowód tej miłości dał nam swego jednorodzonego Syna. Tak napisał Jan. I ta miłość, którą ma Bóg do nas, została potwierdzona, poświadczona w tym, że Jezus zmarł za twoje i za moje grzechy. Bóg jest miłością. On udowodnił tę miłość. A święty Paweł w swoim liście napisał takie niesamowite słowo. To jest drugi list do Koryntian. Czytamy taki fragment w 5 rozdziale, 13 wierszu, 14 wierszu. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden umarł za wszystkich, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Moi drodzy, wierzę w to bardzo głęboko i bardzo mocno, że dzisiaj Bóg poprzez tę usługę chce przekonać, chce odświeżyć, chce może wlać w twoje życie po raz pierwszy tę miłość Jezusa, która nas ogarnia. Nas, którzy uwierzyliśmy. Amen? To jest ta prawda. Bóg chce, abyś doświadczył miłości. I moi drodzy, kiedy patrzę do Biblii, kiedy patrzę na Jezusa Chrystusa, to widzę, że Jego miłość była prawdziwa. Wiecie, po czym to poznaję? Po tym, że prawdziwa miłość nie boi się mówić prawdy. Amen? Prawdziwa miłość nie boi się konfrontować człowieka. Prawdziwa miłość to taka, która troszczy się o nas całych, o całe nasze życie. I chciałbym się usługiwać z fragmentu Ewangelii świętego Łukasza, gdyż wierzę, że właśnie w tym 13 rozdziale, w kilku pierwszych wierszach, w pierwszych 5 wierszach jest napisana ta miłość, która nie boi się konfrontacji. Miłość, która prowadzi nas bliżej do Pana Jezusa, która otwiera drzwi na to, abyśmy mogli doświadczyć w pełni tej miłości. Tutaj wszystko się zaczyna. Moi kochani, wierzę w to i mam takie przekonanie, że czas ewangelizacji jest to czas bardzo ważnych wyborów, bardzo ważnych decyzji. Prawdopodobnie niektórzy z nas myślą, że ważniejsze są wybory za tydzień. One są ważne, ale znając Polskę, prawdopodobnie będą tylko decydować o najbliższych 2 albo 3 latach i znów będą przyspieszone. Dzisiejszy wybór ma skutki wieczne. Dzisiejszy wybór może być decydujący na twoją wieczność. Dlatego dzisiejsza tutaj obecność jest najważniejszą, może być najważniejszą decyzją twojego życia. I wielkość tej decyzji dopiero wiecie, kiedy docenimy? Kiedy tam staniemy po drugiej stronie i zrozumiemy, czym jest wieczność. Kiedy zobaczymy, jak wielka jest wieczność, wieczność z Bogiem. I wtedy powiem sobie, dobrze, że byłem 12 października w Jastrzębiu na ewangelizacji. Chwała Bogu, dziękuję Ci za to, Panie. Ponieważ to zmieniło moje życie, to pchnęło je na zupełnie nowe tory. Nasze życie rozpoczyna się i się nie kończy. Nie wiem, czy o tym wiesz. Biblia mówi, że śmierć jest tylko progiem, który musimy przekroczyć. Albo progiem do życia wiecznego z Bogiem, albo progiem do życia wiecznego bez Boga. Ale to jest tylko przejście. Dlatego dzisiaj dokonaj dobrych decyzji i dobrych wyborów. Moi drodzy, wróćmy do naszego tekstu. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, odczytamy pierwszych 5 wierszy. Jest to niesamowity tekst. W tym samym czasie przybyli do Niego, do Jezusa, niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Nie wiem, jak wy czytacie Biblię, ale kiedy ja czytam Pismo Święte, staram się wejść w klimat tego, co czytam. I powiem wam, że Jezus bardzo często mnie zdumiewa. Również w tych dwóch odpowiedziach jestem zaszokowany Jego odpowiedzią. Pomyśl przez chwilę, w jaki sposób reagujesz, kiedy ktoś ci mówi: słuchaj, zmarł mi ktoś bliski, ktoś tam zginął, był straszny wypadek. Co wtedy mówisz? Jak mi przykro. Ojejku, jak ci współczuję. Naprawdę, wiesz, cierpię razem z tobą. I być może ci, którzy donieśli to Jezusowi o tych ofiarach, o tych zabitych ludziach z Galilei, też mogli się tego spodziewać. I mogli czekać, aż Jezus powie: tak, o, jak mi przykro. No szkoda, że zginęli. Tacy dobrzy ludzie szli do Jerozolimy, nieśli swoje ofiary, baranki, może jakieś tam inne rzeczy, może gołębie. Chcieli je Bogu ofiarować, a nawet je ofiarowali i nagle zrobiło się coś. Wpadło wojsko i ich pozabijało. Bo o to mówi ten fragment, o tej rzeczywistości. Jak mi przykro. No tacy pobożni ludzie, no szli się modlić i zginęli. I zobaczcie, co mówi Pan Jezus. On mówi coś zupełnie dla mnie niepojętego. Czy myślicie, że to byli więksi grzesznicy? Bynajmniej, powiadam wam, jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Co ma wspólnego, co mają wspólnego te ofiary w świątyni z upamiętaniem? Co mają wspólnego ofiary, które zginęły przy wieży przy Siloe, z upamiętaniem? O co chodzi Jezusowi? A tak na marginesie, co to znaczy w ogóle upamiętanie? O czym on mówi? Moi drodzy, jego odpowiedź jest co najmniej dziwna, ale kiedy popatrzymy na tło, na przykład na współczesne tło w Polsce, to myślę, że odpowiedź wcale nie jest dziwna. Chciałbym podać kilka danych statystycznych z 2005 roku. Otóż w 2005 roku w naszym kraju było 368 tysięcy zgonów. To znaczy, w tym roku zmarło 14% Polaków. Dużo czy mało? Bardzo dużo. 368 tysięcy ludzi zmarło. Z czego, moi drodzy, 45% zmarło z powodów chorób krążenia. 24,5% umarło z powodów nowotworów złośliwych. 1,3% na skutek wypadków drogowych. Na skutek samobójstw podobna ilość, z powodów innych urazów 6%. I wiecie co? Tylko 20%. Czyli co piąty człowiek umarł naturalnie, to znaczy ze starości. Pomyślałeś o tym? Nam się wydaje, nie wiem czemu mi to nie działa, działa, tak? Nam się wydaje, że starość i śmierć z powodu starości jest czymś naturalnym. Okazuje się, że w naszym kraju nie. To tylko co piąty Polak będzie miał szczęście dożyć późnego wieku i umrzeć naturalnie. Reszta, czyli 80%, po prostu zmarła wcześniej. I zobaczmy, na tle tego wypadku, w tych dwóch wypadków, naprawdę to nie wydaje się niczym niezwykłym. Ciągle się zdarzają przypadki różne, różne wypadki, rzeczy niespodziewane. I zobaczmy, co mówi Pan Jezus. On mówi niezwykłą rzecz. Jego nauka jest niezwykła. Jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie albo tak samo poginiecie. O co tu chodzi? Upamiętać się, to słowo znaczy tyle, co zmienić swoje myślenie. Zacząć myśleć całkowicie inaczej. I może byłoby to czytelniejsze, gdybyśmy mieli przekład, który mówi tak: lecz jeśli nie zmienicie myślenia, wszyscy podobnie poginiecie. Co ma wspólnego jedno z drugim? To znaczy, czy Jezus chciał powiedzieć, abym teraz uważał na wysokie wieże? Czy chciał mi to powiedzieć, żebym uważał na tłum ludzi, żeby nie być w jakimś tłumie ludzi w miejscach niebezpiecznych? Nie wiem, na stadionach piłkarskich, czy gdzieś może jeszcze indziej? O co chodzi Jezusowi? Jak te rzeczy powiązać? W końcu do kogo Jezus kieruje to ostrzeżenie? Czy ono dzisiaj dla nas ma jakąś wartość? Bo tak mówiąc bardzo brutalnie, co nas dzisiaj obchodzi to, że kiedyś zawaliła się wieża przy Siloe? Nas bardziej to obchodzi, że kilka lat temu zawalił się budynek w Katowicach, gdzie poginęli ludzie. To nam jest bliższe. Czy my możemy z tego fragmentu coś wziąć dla siebie dzisiaj? Myślę, że tak. Myślę, że bardzo dużo. Moi drodzy, ten fragment skłania nas do pewnych myśli, do bardzo zasadniczych kwestii dotyczących człowieka i jego życia. I ja chciałbym powiedzieć na początku o takich trzech prawdach dotyczących każdego z nas. Po pierwsze, z tego fragmentu możemy zrozumieć, że nikt z nas, żaden człowiek, nie jest panem nad swoim życiem. Powiesz amen? Nam tak się nieraz wydaje, że my robimy, co chcemy, kiedy chcemy i jak chcemy. Ale to jest nieprawda. Nie wiem, czy wiesz, każdego dnia w Polsce 14 osób ginie w wypadku drogowym. Co to znaczy? Czy oni sobie to zaplanowali? Nie, to były wypadki. Oni mieli plan na swoje życie. Oni wracali może do domu, może z pracy, może gdzieś indziej jechali. Wcale nie myśleli o tym, że za chwilę zginą. Być może im się wydawało, że nad swoim życiem panują, ale to była ułuda. Druga rzecz, bardziej bliższa, a mniej tragiczna. Nikt z nas nie jest w stanie zatrzymać tego, że się starzeje. Powiesz amen? Nie możesz powiedzieć i nie będę się starzał. To jest coś, nad czym nie mamy władzy. Po prostu lata lecą, czas biegnie, a my się starzejemy. Co więcej, ludzie nie mogą pokonać wielu chorób. Są takie, z którymi walczymy i przegrywamy. Niestety. A więc, moi drogi bracia i siostry, drodzy tutaj obecni, pierwsza bardzo ważna prawda jest taka. Człowiek nie jest panem nad swoim naturalnym życiem. Ciągle ulega zdarzeniom i sytuacjom, które są całkowicie poza jego kontrolą. Amen? Druga prawda, jaka płynie z tego tekstu, jest taka. Jezus poprzez to ostrzeżenie mówi tak. Nie dysponujesz nieograniczoną ilością czasu. Twój czas kiedyś się skończy. Moi drodzy, Bóg w swojej dobroci daje nam łaskę, abyśmy mieli możliwość zmiany swojego myślenia. On często znosi nas w naszych grzechach, w naszych nałogach, zniewoleniach i nieraz dziwimy się, dlaczego tak długo pozwala, aby grzesznik chodził po ziemi. Biblia mówi, list do Rzymian mówi, że Bóg jest długocierpliwy nad grzesznikami. Dlaczego? Bo ma nadzieję, że to doprowadzi ich w końcu do zmiany życia, do nawrócenia się. Gdyby prawdą było to, że za każdy grzech jest natychmiast śmierć, na pewno by wam tutaj nic dzisiaj nie głosił i miałbym może jakiś ładny, nie wiem, grobowiec gdzieś na cmentarzu. Nie wiem jak wy, ale założę się to wszystko, że większości z was, prawie że wszystkich, też by tu nie było. Tak? Czy jest ktoś, kto nie zgrzeszył? Może podnieść rękę, zobaczę, a potem spytam się, jak to się robi. Aha, zobaczmy. Wszyscy zgrzeszyli. Chwała Jezusowi za to, że ma dla nas cierpliwość. Amen? Że dał nam w swojej łasce czas, że w końcu mogło do ciebie dotrzeć, w jakim jesteś stanie. Że potrzebujesz Zbawiciela, że potrzebujesz Boga, aby zmienić swoje życie. Znając siebie i swój trudny charakter, wiem, że gdyby Bóg mną nie potrząsnął, nic by się nie wydarzyło. Bo my łatwo i szybko się przyzwyczajamy do naszego życia. I wiecie, Bogu jestem bardzo wdzięczny za tamtą grudniową noc. Czy wieczór, kiedy miałem mi spać, kiedy Bóg mnie zapytał, co będzie z tobą, gdybyś tej nocy umarł. I ja, mając święcenia, 5 lat stażu kapłańskiego i 6 seminarium, nie wiedziałem. A może inaczej, nie chciałem się do tego przyznać, co by naprawdę było ze mną. I lepiej jest nieraz udawać, że nie wiemy, o co chodzi. Udawać, a mnie to nie dotyczy. To dotyczy każdego z nas. Moi kochani, taka właśnie jest prawda. Nie dysponujesz nieograniczoną ilością czasu. Niesamowita rzecz. Kilka lat temu kupiłem sobie album Marka Grechuty. Znamy, ten aktor, ten piosenkarz już nie żyje. Marek Grechuta miał bardzo ładne, dotykające piosenki, poezja śpiewana. I wiecie, miałem tą możliwość porównać dwa jego albumy. Wydany w latach 60., kiedy Grechuta był młody i piękny i ładnie śpiewał. I tam była taka jedna piosenka, Świecie nasz. Nie wiem, czy pamiętacie. Świecie nasz, tada, i tak dalej. I on tam sobie takie coś śpiewa. Odpowiedzi szukam, czasu jest tak wiele. Tam jest taki tekst w tym młodym Grechucie, który miał 20 kilka lat, zrobił debiut piosenkarski i nagle sława. Czasu jest tak wiele. I wiecie, on później wydał, kilkanaście lat temu wydał taki remix, takie piosenki z swojej kariery i tam też ta była pieśń. I to już miał pan Grechuta, który miał około 50. I słuchałem tę piosenkę. I on tam zmienił tylko jedno zdanie, jedno słowo w tej piosence. Czasu jest niewiele. Też się zestarzał. Zrozumiał, że młodość nie trwa wiecznie. Kiedy jest się młodym, dobrze się śpiewa. Czasu jest tak wiele. Ale kiedy masz pod 50, to co? No, nie za bardzo z tym czasem. Szybko ucieka. Moi drodzy, to są proste rzeczy, ale one mówią o jednej bardzo ważnej sprawie. Nie dysponujemy nieograniczoną ilością czasu. I pytanie, dlaczego Bóg jeszcze mnie znosi w moich grzechach, w moim uporze serca, w moim nieposłuszeństwie? On ma nadzieję, że pewnego dnia nawrócisz się. To jest Boża nadzieja, ale prawdą również jest to, że ten czas kiedyś się skończy i może być za późno. Amen? I trzecia prawda, która płynie z tego tekstu, jest taka. Człowiek, każdy z nas, musi być zawsze przygotowany na spotkanie z Bogiem. Amen? Mam czas ograniczony, nie panuj nad swoim życiem, dlatego muszę być przygotowany na spotkanie z Bogiem. Czy kiedykolwiek myślałeś, dlaczego Jezus powiedział takie ciekawe słowo? Jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Co to znaczy tak samo? Tak samo nagle? Tak samo niespodziewanie? Tak samo zaskoczenia? Jakoś tak się dziwnie składa, że nikt raczej śmierci nie planuje. No, teraz nie mówimy o samobójcach. Po prostu ona zawsze zaskakuje. A więc co to znaczy? Muszę być przygotowany na spotkanie z Bogiem. Jezus powiedział rzecz najważniejszą. Słuchajcie, przypadki będą się zdarzać. Takie sytuacje będą się zdarzać. Ważniejsze jest takie pytanie, czy ty jesteś naprawdę przygotowany, aby nagle spotkać się z Bogiem? Jeżeli nie, to Jezus mówi, zmień swoje myślenie. Zacznij inaczej myśleć. Inaczej, no to znaczy jak? Moi drodzy, myślę, że warto jest w naszym życiu kogo jak kogo, ale posłuchać Pana Jezusa. Amen? Wiecie dlaczego? To jest jedyny człowiek stamtąd. On zmarł i zmartwychwstał. Amen? Co więcej, Biblia mówi o tym, że on, zanim był człowiekiem, też tam był. A więc jak szukasz kompetentnych osób, zwróć się do Jezusa Chrystusa. Amen? Bo on wie, jak naprawdę jest. A skoro wie, jak to naprawdę jest, dlatego trzeba zapytać, czy ja się z nim zgadzam i czy jemu wierzę, że tak jest. Po co masz się sobie przekonać, powiedzieć, aha, wszystko prawda, ale niebo to tylko będę patrzył z góry, z dołu, na niebo. A więc on naprawdę wie, jak tam jest. Dlatego też, jeżeli Jezus mówi, że jedynym pewnym, skutecznym sposobem jest upamiętanie, czyli zmiana myślenia, przepraszam, to znaczy, że nie ma innego. Amen? To znaczy, że nie nasze dobre postanowienia, nasza dobra samoocena, przecież taki zły to ja jeszcze nie jestem, nikogo nie zabiłem, nie okradłem, nie oszukałem. O, to tak każdy mówi. Tak więc nie powinno być tak źle. Jezus mówi, musicie zmienić myślenie. Tak jak powiedział bardzo wyraźnie dzisiaj przez słowo, musicie się na nowo narodzić. No coś to znaczy. To nie jest tak. I potem, a żartowałem. A niech sobie każe jak chce. Nie, musisz zmienić myślenie. Dlatego, że moi drodzy, co Bóg mówi o naszym życiu? Bóg mówi taką rzecz. Życie człowieka, twoje życie, to coś więcej niż tylko życie na tej ziemi. Amen? Chcesz wierzyć, czy nie chcesz wierzyć? Faktem jest to, że nasze życie ma konsekwencje wieczne. Już Salomon napisał w swojej księdze, że Bóg, stwarzając nas, włożył w nas pragnienie czy tęsknotę do nieśmiertelności. Wieczność włożył w serca nasze. Tak dokładnie jest napisane. A więc jest coś więcej. Jest dużo więcej niż tylko to życie fizyczne. Co więcej, Biblia mówi o tym, że to przeznaczenie zostało troszkę jakby zaciemnione, zblokowane, a wręcz zniszczone przez grzech. Tak jak dzisiaj pytałem, kto nie zgrzeszył, nikt nie podniósł na szczęście ręki. Ja też nie podniosłem. Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli. I teraz, moi drodzy, musimy tego być świadomi, że to grzech jest tą jedyną przeszkodą, która nie pozwala nam osiągnąć naszego przeznaczenia. A tym jest życie razem z Bogiem. A więc jest coś, czego my sami nie możemy pokonać. Zobacz tak w swoje serce. Ile razy miałeś dobre decyzje, że już nigdy więcej nie zgrzeszysz? Były takie sytuacje? No i co? No, często nie wychodziło. A więc jest coś większego niż my sami. Co więcej, ten grzech, moi drodzy, on doprowadził, Biblia mówi, do duchowej śmierci człowieka. Można powiedzieć tak bardzo mocno, że jesteśmy martwi duchowo za życia, jeżeli się jeszcze nie nawróciliśmy. A więc pytanie jest takie, czy jesteś osobą żyjącą, żywą, czy w duchu swoją martwą? Moi kochani, to są bardzo ważne pytania, ponieważ, tak jak wczoraj powiedziałem, pewnego dnia, prędzej niż myślimy, staniemy przed Bogiem. A więc jeżeli nie jestem z Bogiem pojednany, to tylko jest pytanie kiedy, a nie pytanie czy. Kiedy mój czas się skończy? Dlatego dobrze by było, żebyś był już od dzisiaj nowonarodzony. Nowonarodzony. A więc Jezus mówi wprost, musisz zmienić swoje myślenie. Jeżeli się nie nawrócisz, jeżeli nie zmienisz sposobu myślenia o sobie jako o grzeszniku, o sobie jako o sobie zgubionej, to Jezus ostrzega, wszyscy podobnie poginiemy. Dlatego to jest bardzo ważny czas, czas ewangelizacji, ponieważ tutaj możemy zmienić bieg naszego przeznaczenia. Amen? Może stąd wyjść ożywiony duchowo. Może stąd wyjść jako Boże dziecko, jako ktoś, kto jest z Bogiem pojednany. Moi kochani, to są bardzo ważne rzeczy. Bardzo ważne rzeczy. Dlatego musimy zobaczyć, w jaki sposób Bóg zaplanował wyjście z tej trudnej sytuacji. Jesteśmy tak nauczeni, niestety, tutaj taka jest w Polsce teologia, która mówi dobre uczynki. Musisz dobrze czynić, dużo się starać i wtedy Pan Bóg to wszystko poważy, zmierzy i do nieba, do piekła albo do czysta, zależy jaka tam, ile tam nagrzeszyłeś albo dobrze porobiłeś. Natomiast to nie jest Ewangelia. To nie jest Ewangelia. Prawdziwa Ewangelia mówi o tym, że jest jedyny sposób na przebaczenie naszych grzechów. Wiecie, jaki to jest sposób? Jest to obmycie grzechów w krwi Jezusa Chrystusa. Tutaj muszę się schronić. Tutaj muszę przyjść, aby moje grzechy zostały obmyte przez Jego krew. To znaczy, powinienem uznać, że Jezus Chrystus jest wystarczającą, doskonałą i jedyną ofiarą dla mnie, aby mógł żyć na wieki. Mówiąc inaczej, mam dane zbawienie za darmo. To jest cudowna rzecz. Przepraszam. Ale jeszcze bardziej jest to zdumiewające, kiedy mówisz o zbawieniu za darmo, że Bóg to daje człowiekowi i taki jest zawsze, tak ludzie pytają tak często, no jak za darmo? To za proste jest, jak za darmo? To trzeba sobie na to zapracować. Mój teść zawsze o tym mówi. Nie, to trzeba sobie zasłużyć, żeby wejść do nieba. No, powodzenia. Moi kochani, Biblia mówi wprost, jedyną drogą do Boga, do zbawienia jest Jezus Chrystus. Jedyną drogą jest zmiana myślenia. Jedyną drogą jest to, że decyduje się i za Jezusem. Co to znaczy? Nawrócenie jest łaski, to jest prawda. Zbawienie jest łaski, ale moi kochani, ja wierzę w to bardzo głęboko, że kiedy przychodzisz do Jezusa, to zostawiasz stare życie. Nie da się żyć z Bogiem i dalej w grzechu. Nie da się żyć z Bogiem i nadal w kompromisie. O tym mówi Pismo Święte. A więc Bóg nas wzywa do świętości. Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy byli tacy jak Jezus Chrystus. I to jest cudowne, że wystarcza nam przyjść w wierze do Jezusa Chrystusa, poprosić o Jego świętą krew, o Jego oczyszczenie i zostajemy usprawiedliwieni. I to jest najlepsze w tym wszystkim, że to się może wydarzyć w życiu wielu z nas dzisiaj. Wierzysz w to? A jak już jesteś zbawiony, to co? No to może być świętszy. Amen? Na ten temat jutro więcej będę usługiwał. Na temat życia chrześcijańskiego. Dzisiaj bardziej się skupiam na tym, aby wykorzystać dobrą radę Pana Jezusa. A więc powinieneś się zmienić w swoim myśleniu. To jest dosyć trudne dla nas. Dlatego, że my ciągle mamy nasze dziedzictwo. Czy myślicie, że kiedy na ten temat zacząłem myśleć w swoim życiu, kiedy Bóg pokazał mi pewne rzeczy na temat chociażby mszy, to było tak łatwe? To było trudne. To było trudne, ponieważ największym moim bólem było to, że gdzieś zaufałem ludziom, a to okazało się po prostu kłamstwem. Naprawdę, to jest bardzo trudne. Ale jest takie pytanie, komu chcę bardziej ufać? Jezusowi czy ludziom? Kiedy podjąłem decyzję, aby zostawić pewne tradycje, stary styl życia, dosyć wygodny styl życia, podjąłem ryzyko, ponieważ nie wiedziałem, gdzie ja się udam. To, co miałem, to tylko od Boga obietnicę, biorę Cię za rękę i Cię nie opuszczę. Tylko tyle. To nie było tak, że na drugi dzień po wyjściu z kościoła spotkałem się z pastorem Jackiem i on mówi tak, słuchaj, jak wyjdziesz z kościoła to, bo najpierw pójdziesz do Janowic, tam będziesz przez 6 lat, tam się ożenisz, tam będziesz miał jedno dziecko, potem pójdziesz do Świdnicy i tam będziesz pastorem. Zgadzasz się? Zostawić to wszystko, co masz? To tak nie jest. Wiecie, jak się idzie przez wiarę? Nic nie widzisz. Nie ma żadnych gwarancji. Oprócz Bożego Słowa, zaufaj mi z całego serca. Tak było. I jaki był początek mojej drogi? To była zgoda na stracenie wszystkiego. Wiecie, dopiero wtedy dowiedziałem się, ilu mam prawdziwych przyjaciół. I okazało się, że prawie jednego. Tak. Dlatego, że kiedy Jezus, to wiadomo, to nie jest prawie, to jest jeden pewny przyjaciel. Mi chodzi o taki ludzki przyjaciół. Tego samego dnia, w tym czasie, wyszedł dekret od mojego starego szefa, i który powiedział tak, z tym gościem nikt nie ma prawa się spotykać ani rozmawiać. I wiecie co? I to zrobili. Ja myślę, że mam kilku przyjaciół, kolegów, ale nie miałem. Bo okazało się, że przyszedł rozkaz i oni, trędowatych nie ruszamy. Niesamowita rzecz. W ciągu jednego miesiąca okazało się, że jestem naprawdę alkoholikiem. Ja nie wiedziałem o tym, ale jestem alkoholikiem. Dlaczego? Trafiłem do Janowic Wielkich, a tam jest chrześcijański ośrodek osób uzależnionych. Ale to było jedyne miejsce, które mnie przyjęło. No i po sąsiedzku, tak jak u was też, tam jest kościółek i proboszcz mówi, ludzie uważajcie, po wsi grasuje były ksiądz, alkoholik, wilk, dzieciorób i takich tam różne rzeczy. Bogu dziękuję, że tylko dwóch małych suszków chodzi po ziemi, których ja jestem ojcem. Oskar i Oliwia. Naprawdę, reszta to nie moje dzieci. Żebyście... Ale kochani, no... Jakże się ksiądz może nawrócić? Ano może. Tak jak się nawrócił Nikodem. On cały czas Bogu służył, wiernie. Był uczony w piśmie, dostojnikiem. I nagle zobaczył, że nie ma tego czegoś. A to coś, to jest życie, jakie Bóg nam daje. Amen? Dzisiaj dużo mówię na temat śmierci, pogrzebów i wypadków, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że celem Boga jest to, abyśmy mieli życie. Amen? Bóg jest Bogiem życia, ale w imię wartości życia musi nas ostrzec o śmierci. Amen? Są pewne skrajności, jest miłość i nienawiść, jest życie i śmierć. I Bóg jest Bogiem życia. Zobaczmy, że od początku Biblii aż do końca wszystko rozbija się o życie. To w ogrodzie Eden było drzewo życia. Po co? Bóg chciał, aby człowiek z niego spożywał i miał z nim cały czas życie. Zobaczcie, że to o życie nasze cały czas się toczy walka. O życie tutaj na ziemi i życie duchowe. Zobacz taką jedną rzecz. Nie musisz robić nic, aby umrzeć. Musisz robić wszystko, żeby żyć. Musisz jeść, musisz pić, musisz zarabiać, musisz się o siebie troszczyć, musisz się dobrze ubierać w zimie, bo inaczej, jak tego nie zrobisz, to umrzesz. To jest walka o życie. Nie podlewaj kwiatków przez tydzień, one po prostu zwiędną, po prostu umrą. Musisz wykonać pracę, żeby to miało życie. Zobaczmy, my walczymy o życie i Bożym celem właśnie jest to, abyśmy życie mieli. Napisane jest, że na to Jezus Chrystus przyszedł, abyśmy życie mieli. On sam powiedział, na to przyszedłem, aby owce miały życie i co? I obfitowały. Nie tylko tutaj na ziemi. My lubimy taką Ewangelię, obfitować tutaj na ziemi. Kiedyś w Janowicach miałem takie wykłady z chłopakami, ktoś mówi mi tak, ledwo wyczeźwiał, mówi tak, wiesz bracie, jak mi Pan Bóg da dużą willę, stadninę koni, piękną kobietę, to ja będę mu służył. No bo obfitować. Ja wierzę w to, że prawdą jest Boże błogosławieństwo tutaj na ziemi, ale obfite życie w całej pełni to dopiero będzie tam. To będzie obfite życie. Dlaczego? Ono nigdy się nie skończy. A Paweł napisał bodajże, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani ja nie wymyślę tutaj teraz, co Bóg nam przygotował. Amen? To będzie obfite, wspaniałe życie. I naprawdę, jeżeli dzisiaj uwierzycie w Słowo Bożemu, niekoniecznie mi, ale Bożemu Słowu, że celem Boga jest to, aby mieć życie, naprawdę wygrasz najlepszą rzecz w swoim życiu. I może pewnego dnia, kiedy staniesz przed Bogiem Ojcem, czy przed Panem Jezusem, On powie, wejdź do Królestwa. Tak sobie pomyślisz, jak dobrze, że byłem wtedy w zborze. Chwała Bogu. To mnie uratowało. A może być inaczej. Powie, nie znam Cię. W tamtą stronę. Ty powiesz, a byłem w zborze. I nic nie zrobiłem. Wiecie, my zachęcamy. Biblia mówi o nas, którzy zwiastujemy słowo, że jesteśmy sługami dla was z powodu Jezusa. Zachęcamy, nie przymuszamy, pokazujemy drogę. Decyzja należy do ciebie i drogi bracie, droga siostro, tutaj drogi obecny, nie ja, ale ty poniesiesz skutki swojej decyzji za swoje życie, nie ja. Amen? Nie powiesz, że nie wiedziałeś. Bo jak powiesz, Boże, a ja nie wiedziałem, no to wtedy znowuż zobaczysz, jak w kinie takiego gościa tutaj mi, pamiętasz, tam był taki Darek Suszek, przyjechał ze Świdnicy, on coś mówił, a ty już, aha, faktycznie, no pamiętam. Ale za późno już będzie, bo upamiętanie, zmiana myślenia dotyczy tutaj i teraz. Tak jak mówili do Hebrajczyków, dziś, jeśli głosie go słyszysz, nie zatwardzaj swego serca, nie mów, a to mnie nie dotyczy, nie mów, mam dopiero 10 lat, co mnie to obchodzi tam za 100, nie mów, że za późno. Moi drodzy, w naszym zborze mamy siostrę, która nawróciła się w wieku 72 lat i przyjęła chrzest i też myślała, jak wielu Polaków, no stare drzewo, to się nie przesadza, to tatuś tak wierzył, mama, dziadek, no to ja też tak już umrę w tej wierze, jak jestem. To jest kłamstwo. Nawróciła się. Sam ją chrzciłem. Chwała Bogu. Wiecie, jak to się stało? Stało się to w ten sposób, że nagle zmarł jej mąż. Zmarł na raka. I ta kobieta, będąc w takim zaraz szoku, wiadomo, jak człowiek ktoś umiera bardzo bliski, musiała zwracać pogrzeb. No i niestety na jej parafii odmówiono. Dlatego, że w 65 roku nie wpuścili po kolędzie. I był taki tekst. Nie chcieliście wtedy księdza, teraz też nie będzie. I wiecie co? To był dla niej cios. I ona nawet nie wiedziała, a mieszka od naszego zboru dokładnie może z 300 metrów, nie wiedziała, że jest nasz zbór w Świdnicy. Mieszkała tam od lat 45 roku czy 6. Ja byłem w szoku, że można nie wiedzieć, a nie wiedziała. I tak wyszły z tej plebanii i tak patrzą, a jej bratowa mówi: słuchaj, tam też jest jakiś kościół, tam jest krzyżyk na wieży, mamy taką wieżyczkę. To tam idziemy. No i przyszły tam do nas, no i dzwonią do drzwi i pytają się, czy jest ksiądz proboszcz. Nasza administratorka, która tam mieszka, mówi: no, proboszcza nie ma, no ale jest pastor, a może być pastor? A, może być. Siła wyższa, to co zrobić? No i zszedłem, no i widzę dwie panie czarno ubrane, smutne, zapłakane. Wiadomo, o co chodzi. No i czy by tam pastor nie pochował męża, bo nie, co się stało? No i powiedziałem, jaka jest sytuacja. Porozmawialiśmy. Ja powiedziałem, bardzo chętnie to zrobię, ale muszą panie wiedzieć, w jaki sposób to będę czynił. I im wytłumaczyłem kilka takich rzeczy. Na przykład nie modlimy się za zmarłych, a więc pomodlimy się o was na tym pogrzebie, nie za zmarłego. Jego los jest zapieczętowany, tylko Boże miłosierdzie tutaj może decydować. Wiecie co? Na wszystko się zgadzały. Jakby nawet powiedział, że pochamy go pionowo, to też by się zgodziły. Dlatego, że one miały cel po prostu ten problem rozwiązać. I wiecie, na końcu oczywiście była kwestia finansowa. No to a ile? Ja mówię, dla was gratis. Nie ma problemu. Nie uwierzyły mi za bardzo. Ja mówię, ale przyjdzie na pewno pastor, nie przyjdę. No bo nie zapłaciły, to tak, wiecie, nie ma pewności, że przyjdę na pewno. I na drugi dzień pojechałem właśnie tam już na ten pogrzeb i widziałem, ta pani to bardzo przeżywała, bo cały czas się patrzyła, czy faktycznie przyjdę. Pogrzeb się odbył i później po tym pogrzebie zaprosiłem uczestników na nabożeństwo niedzielne, że będziemy się o nich modlić. I wiecie, przyszło wtedy 9 osób z tego pogrzebu do zboru. Pierwszy raz w życiu. Łącznie z nią. Ale ona została. I kiedy patrzyłem na nią z kazalnicy, jak siedziała w ławce, nikt z was nie kapnąłby się, że wczoraj miała taką tragedię jak pogrzeb. Taka była uśmiechnięta. Ona mówi: pastorze, mnie tak Bóg dotknął, ja tak się czułam dobrze, tak jakoś lekko, że byłam sama zaskoczona tym. Wcale na wdowę nie wyglądała. I powiedziała sobie wtedy mi: ja tutaj zostaję. I jakiś czas później, dokładnie miesiąc później, byłem u niej jeszcze w domu. Tam modliliśmy się przyjęcie Pana Jezusa. Tłumaczyłem jej, jak będzie się pani modlić, to czuje pani taki pokój w sercu, przebaczone grzechy. Tak, dobrze. Także nawet nie wiedziałem, że ona wie, o co chodzi, ale modliliśmy się i w pewnym momencie podczas modlitwy naprawdę taki pokój ją wypełnił, taka radość. Mówi: pastorze, to prawda. No tak, to prawda. Napisane jest, że w Jezusie Chrystusie mamy pokój z Bogiem. A więc największa przeszkoda, jaką jest grzech, zostaje zniszczona. Nie ma jej. Zostałem pojednany na powrót. Należę do Niego. Moje imię, mówi Biblia, jest wpisane w Księdze Życia. Co to znaczy? W tym momencie lęk przed śmiercią został złamany. Wiem, dokąd idę. Wiem, kto mnie przyjmie. I potem, następny miesiąc później, był chrzest, gdzie ona przyjęła chrzest wodny w wieku 74 lat. I od tej pory nie wierzę w to, że nawrócenia są tylko dla dzieci, młodzieży i średnich. Są dla wszystkich. Amen? Nikodem też to zrozumiał. A więc, moi drodzy, zachęcam. Bóg jest Bogiem życia. On chce, abyśmy mieli życie. I o to chodziło od początku i będzie chodzić aż do końca. Zwróćcie uwagę, na ostatniej stronie, czyli na ostatnich stronach Biblii jest napisane, jak jest w niebie. I tam też jest drzewo życia. Co to znaczy? Chodzi o to, żeby żyć wiecznie. I mam nadzieję, że pewnego dnia spotkamy się po drugiej stronie i powiemy sobie: to była dobra decyzja. Amen? Amen. Niech was Pan błogosławi. Amen. Amen.